Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Trzeciego grudnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Moim gościem będzie ksiądz profesor Jerzy Szymik, członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej obradującej w tym tygodniu w Watykanie. Program zaczynamy od dzisiejszej działalności Ojca Świętego.
Benedykt XVI przyjął na wieczornej audiencji prezydenta Rosji. Dmitrij Miedwiediew przybył do Rzymu na szczyt włosko-rosyjski, którego głównym celem jest zacieśnienie współpracy gospodarczej obu krajów. Choć we Włoszech był on już trzykrotnie, to z papieżem spotkał się po raz pierwszy.
W czasie audiencji wyrażono zadowolenie serdecznych relacji między Federacją Rosyjską i Stolicą Apostolską, a także potwierdzono obopólną wolę nawiązania pełnych relacji dyplomatycznych. Aktualnie istnieją już oficjalne przedstawicielstwa w Rzymie i Moskwie, nie mają one jednak rangi ambasady. Wymieniono również opinie na temat sytuacji gospodarczej i polityki międzynarodowej, również w świetle encykliki Caritas in Veritate. Papież przekazał prezydentowi rosyjskie tłumaczenie dokumentu. Mówiono także o bezpieczeństwie międzynarodowym, kwestiach kulturalnych i społecznych, poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej.
Kolejny Afrykańczyk zajął eksponowane stanowisko w Watykanie. Ojciec Święty mianował sekretarzem papieskiej Rady do Spraw Kultury 67-letniego księdza Barthélemy Adukonu. Pochodzi on z Beninu i do tej pory pełnił funkcję sekretarza generalnego regionalnych konferencji Episkopatu Zachodniej Afryki, francusko- i angielskojęzycznej. Był także konsultorem papieskiej Rady do Spraw Popierania Jedności Chrześcijan.
Ksiądz Barthélemy Adukonu zastąpi na stanowisku sekretarza papieskiej Rady do Spraw Kultury ojca Bernarda Ardure. 61-letniego francuskiego premonstratensa Benedykt XVI mianował przewodniczącym Papieskiego Komitetu Nauk Historycznych.
W dzisiejszym kontekście kulturowym szczególnie pilna jest obecność Kościoła u boku chorych. Ma on też przekazywać społeczeństwu ewangeliczne wartości, by chronić ludzkie życie we wszystkich jego fazach, od poczęcia do naturalnego kresu. Podkreśla to papież w opublikowanym dziś przesłaniu na najbliższy Światowy Dzień Chorego. Przypada on 11 lutego w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Jego główne obchody odbędą się w Rzymie. Ojciec Święty zwraca uwagę, że dzień ten zbiegnie się z 25. rocznicą utworzenia papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia.
W przesłaniu na Światowy Dzień Chorego papież przypomina, że Kościół wzorem Chrystusa zawsze pamiętał o cierpiących. W ciągu wieków powstało wiele kościelnych instytucji służby zdrowia. Pewne z nich prowadzą bezpośrednio diecezje, inne utworzyły wspólnoty zakonne. W tę troskę wpisuje się utworzenie Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia. Benedykt XVI wyraża wdzięczność wszystkim pełniącym codziennie apostolstwo miłosierdzia względem tych, którzy cierpią. Nawiązując do obecnego roku kapłańskiego, zwraca się do księży, którzy jako znak i narzędzie chrystusowego współczucia powołani są do posługi chorym. Zachęca ich, by nie szczędzili sił, niosąc im wsparcie. Czas spędzony przy tych, którzy są doświadczani, owocuje łaską we wszystkich innych wymiarach duszpasterstwa, pisze Ojciec Święty. Prosi też chorych, by modlili się i ofiarowali swe cierpienia za kapłanów.
W Watykanie rozmawiam z księdzem profesorem Jerzym Szymikiem, członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Dobiega końca sesja plenarna tejże komisji. Czego tym razem dotyczyła?
Jesteśmy podzieleni na trzy grupy. Jedna z nich, właśnie ta, do której należę, to są 30-osobowe grupy, w sumie nas jest 30. I więc ta, do której należę, zajmuje się tak zwanym starym tematem. Ten temat to jest najogólniej rzecz biorąc, bo nie wiem jeszcze jaki będzie ostateczny tytuł tego dokumentu, ale zajmuje się metodologią teologii.
To jest też temat, o którym myślę Kongregacja Nauki Wiary zasugerowała Międzynarodowej Komisji Teologicznej, jeszcze przed rozpoczęciem tych obrad, aby się tym tematem zajęła. Dlaczego? Co jest problematyczne w tym temacie?
To było troszeczkę inaczej, to znaczy my się zajmujemy tym tematem 5 lat i on był bardziej ogólny. Dotyczył teologii, jej zadań, sensu, dla kogo teologia dzisiaj, po co, czy ona jest narzędziem ewangelizacyjnym, czy ona jest bardziej ściągawką dla biskupów, doktrynalną, etc., etc. Natomiast w tym momencie, i tu pan ma rację, kardynał Lewada zasugerował, żeby jednak ten dokument bardziej wyostrzyć w tym znaczeniu, żeby on był bardziej jednoznaczny problemowo, tematycznie i żeby dotyczył nie tyle teologii jako takiej, ile metodologii teologicznej, metody teologii. Natomiast temat drugi, którym zajmuje się inna podkomisja, on dotyczy kwestii monoteizmu, wiary w jednego Boga, tych wielkich trzech monoteistycznych religii, chrześcijaństwa, judaizmu i islamu, ich dialogu. Natomiast trzeci temat to jest temat związany z nauką społeczną Kościoła, ale w bardzo ciekawym kontekście, mianowicie w kontekście zła. Były dwie propozycje tematyczne i podkomisja postanowiła spróbować je połączyć. Naukę społeczną Kościoła jako takie echo ostatniego ważnego dokumentu papieskiego, encykliki Caritas in Veritatem, i problematyki zła, która wydaje się dominować w przestrzeni, powiedzmy, kultury zachodniej. Znaczy dominować w tym znaczeniu, że jest to bardzo chodliwy, modny, ważny temat dla filmu, dla literatury i tak dalej, dla tej przestrzeni kulturowo-cywilizacyjnej. Na ile dałoby się to teologicznie obrobić, powiedzieć na ten temat coś ważnego? No, oba te tematy, powtarzam, i kwestia monoteizmu, i kwestia nauki społecznej Kościoła w kontekście zła, one są na tyle w powijakach, że jeszcze różnie może być, one mogą zostać przekształcone i tak na pewno to się wyjaśni dopiero za dwa dni.
Powróćmy zatem do tego tematu, którym zajmował się ksiądz profesor, i może powróćmy trochę w kontekście homilii, którą papież przedwczoraj wygłosił, bo papież przedwczoraj sprawował dla teologów mszę. Stało się chyba tradycją, że papież już nie wygłasza przemówień, ale prawi teologom kazania i tym razem homilię wygłosił. No i padły tam dość ostre słowa. Papież mówił m.in. o wielkich teologach ostatnich dziesięcioleci, którzy mieli wielką wiedzę, od których można się było wiele nauczyć, ale którzy nie byli w stanie sięgnąć do istoty chrześcijaństwa. To dość ostre oskarżenie. Jak ksiądz profesor je odbiera?
Oskarżenie, to słowo chyba ani po włosku się też nie pojawiło. Myślę, że byłaby to zbyt daleko idąca interpretacja tych papieskich słów, że on nam kogokolwiek oskarżał. On na pewno, na ile znam jego nauczanie i słuchałem też tej jego homilii, on na pewno jest człowiekiem, który uważa, że jedno z jego głównych zadań to jest korekta. Głównie tego, co stało się z teologią w ostatnim półwieczu, kiedy ona zbyt radykalnie zerwała ze swoją dotychczasową tradycją, jakby unoszona na fali przemian lat 60., tego wszystkiego, co działo się, dzieje z naszą cywilizacją, z tym zachłyśnięciem się nowoczesnością czy ponowoczesnością. I kardynał Ratzinger, jeszcze jako kardynał, w tej chwili Benedykt XVI, próbuje przywrócić teologii pion, to znaczy balans też. Próbuje jej przypomnieć, że ona unosi się na dwóch skrzydłach, że teologia bez głębokiej wiary, bez fascynacji Bogiem, wyłącznie racjonalistyczna, ona ma krótki oddech. Ona może zrobić duże wrażenie w świecie akademickim, ale tak naprawdę nie przyniesie tego, czego się świat po teologii spodziewa. Widzę kątem oka swoje notatki. Naszego projektowanego dokumentu ma nosić tytuł Rendre la raison de la vérité de Dieu. Akurat kolega Francuz to proponował, czyli przywrócić rację prawdzie Boga. W każdym razie to połączenie właśnie prawda Boga, która z natury wykracza poza rozum, ma dzięki teologii zyskać rozumową argumentację. Jakby ten rodzaj równowagi jest w teologii absolutnie konieczny i papież ma pretensje do ostatnich 200 lat rozwoju teologii, nie tylko do ostatnich 50, że ta równowaga, ona została zachwiana w kierunku nie tyle racjonalizacji, co skrajnego racjonalizmu.
Czy można w takim razie powiedzieć, że przygotowują tutaj teolodzy swoistą reformę reformy? Bo to jest takie dość popularne pojęcie do opisania tego, co robi Benedykt w różnych dziedzinach.
Wie pan, nie. Po pierwsze, ani raz to sformułowanie się tutaj nie pojawiło jeszcze w ciągu tych trzech dni, w żadnym kontekście. Znam ten zwrot oczywiście, wiem, o czym pan mówi, ani myślę, to nie byłby adekwatny zwrot do tego, co robimy. Nasza próba jest próbą pokazania jakby całej pełni teologii. To znaczy chcemy obronić z jednej strony jej akademickość, znaczy, że ona należy do wielkiej rodziny sióstr nauk, ponieważ posługuje się rozumem w taki sposób jak fizyka, astronomia, przeróżne filologie i tak dalej. Z drugiej strony chcemy obronić jej wyjątkowość w tym świecie sióstr nauk, dlatego że do jej niezbędnika, że się tak wojskowo wyrażę, do jej instrumentarium, do tego woreczka z narzędziami należy obowiązkowo wiara. Bez niej teologia staje się, z całym szacunkiem, religioznawstwem jedynie. Jakby ta obecność w obydwu światach jest jej wielkością. Nasz dokument ma być próbą opisu i wyprowadzenia wniosków z tego. Jakby ustaleniem jej statusu teraz na początku XXI wieku, ale nie chcemy niczego reformować, raczej opisywać i stworzyć coś, co mogłoby być jakby choćby malutkim światełkiem dla teologów na wszystkich kontynentach.
Ten pontyfikat rozpoczął się od takiego dość wyraźnego przestawienia akcentu w interpretacji soboru. Papież powiedział dość z przeciwstawianiem kościoła przedsoborowego posoborowemu, dość z hermeneutyką zerwania z przeszłością, przełomu. Trzeba interpretować sobór w kontekście wielkiej tradycji kościoła. Czy ta nowa hermeneutyka dokumentów soborowych dociera też już do teologii? Jak jest odbierana?
To jest pytanie bardzo ciekawe, ważne. Ono wykracza poza nasze obrady, ale chętnie na nie odpowiem, bo jest mi ono ogromnie bliskie.
Ja mówię w kontekście wciąż tego, czym jest teologia i czym powinna być.
Tak. Użył pan zwrotu hermeneutyka zerwania. Oczywiście słusznie. Chodzi o hermeneutykę ciągłości. O to pozytywnie rzecz ujmując. To jest zresztą bardzo charakterystyczne dla Benedykta. On zawsze z ogromnym zdziwieniem, że tak powiem, komentował ten proces, jak to się nazywało po francusku, ressourcement, tego powrotu do źródeł. Dziwił się, czemu my wracamy do II i III wieku. Zresztą bardzo słusznie, ale jedynie do II i III wieku. Czy Kościół się wtedy przestał rozwijać? Czy to się na tym skończyło? Czy nie było wieku IX? Czy nie było wielkich scholastyków? Czy nie było wielkiej teologii kontrreformacyjnej? Czy nie było wielkiej szkoły tybińskiej w wieku XIX? I tak dalej. Na czym to polega, że możemy tylko do Hilarego z Poitiers i Bazylego Wielkiego? Czy tych 16 wieków pomiędzy ojcami a nami przestało istnieć? W tym znaczeniu ciągłość i nie tylko jakaś, jak on to nazywa, archeologizacja teologii, ale nieustanna konfrontacja całej tradycji, nieprzerwanej tradycji Kościoła z problemami współczesnymi. To jest jego wizja hermeneutyczna. Jest mi ona też bardzo bliska, jestem dzieckiem tego papieża, że tak powiem, uczymy się od niego i moja dusza jest bardzo katolicka. Wiem, że Duch Święty się nie pomylił w czasie konklawe 4 lata temu i ma nam pewne ważne rzeczy do powiedzenia, które mam obowiązek przetrawić i stosować.
Gdyż już o tym mowa, jak teolodzy odbierają papieską liturgię sprawowaną przodem do ołtarza, tyłem do ludu? Wiemy, że u Benedykta XVI nie jest to przypadkowe. Kardynał Ratzinger jeszcze wyraźnie mówił, że nie jest w pełni zadowolony z tego posoborowego rozłożenia kierunków w liturgii. I wiemy też, że Benedykt XVI wprowadza pewne, powiedzmy, innowacje, jak komunia tylko do ust i na klęcząco. Jak teolodzy przyjmują tę innowację? Tu myślę o tej Eucharystii, która też była sprawowana właśnie w ten sposób.
To jest dziedzina, która jest mi dosyć odległa. To znaczy jestem księdzem oczywiście, sprawuję codziennie Eucharystię, żyję liturgią i tak dalej, ale moja specjalizacja to jest dogmatyka, teologia systematyczna. Także tutaj proszę się nie spodziewać jakichś odkrywczych wniosków czy super trafnych uwag. Mówię to bardzo szczerze, z całą skromnością. Natomiast ja osobiście, jako Jerzy Szymik, jako 50-kilkulatek, jestem człowiekiem wychowanym na tych formach liturgii posoborowej. One mi są bardzo bliskie. Z nich się jakby uczyłem wiary. One stanowią cały kontekst mojego kapłaństwa i tak dalej. I jest mi dosyć daleko do samej tylko archaizacji liturgii. Do powrotu, powiedzmy nam, tyłem do ludu i tak dalej. Natomiast ważne jest to, co powiedziałem przed chwilą. To znaczy, to jest mój papież. Ja wiem, o co on się bije w tej kwestii. znam wszystkie jego książki na ten temat, Ducha Liturgii, etc., etc. Bardzo uważnie to wszystko czytam, studiuję, słucham, mimo że się tym właściwie w pierwszej linii nie zajmuję, bo zajmuję się doktryną, dogmatyką, systematyką w teologii. Rozumiem, o co toczy się bój, o pewną głębię liturgii, o to, żeby reformy soborowej nie sprowadzić tylko do pewnej technicyzacji liturgii, do pewnej zewnętrzności. Chodzi papieżowi o przywrócenie pewnej głębi, która jest w liturgii, o to, że ona nie może być robiona przez nas, jak on to mówi, że nie może być wymyślana ciągle na nowo, że tylko jej zakorzenienie w głębokiej tradycji nieprzerwanej, o tym mówiliśmy już, tych 20 wieków. Także przyglądam się temu z boku, bo żaden ze mnie specjalista, ale z sympatią i z jakimś zaufaniem wobec papieża. Widzę też, że wbrew niektórym opiniom mediów nie jest to żadna radykalna rewolucja. To nie jest tak, że papież coś tego teraz likwiduje, tylko przypomina, że pewne formy są dalej aktualne, żywe, możliwe i tak dalej. Nie burzy kościołów zbudowanych z ołtarzami twarzą do ludu przecież.
Choć pamiętamy, że w tej książce Duch Liturgii zastanawiał się, co z tym zrobić.
Tak.
Czy czegoś by nie należałoby zrobić jednak?
Nie
burzyć, ale...
Tak. I zaproponował na przykład piękną rzecz, ustawienie krucyfiksu na ołtarzu, co jest dobrym przykładem tego złotego środka właśnie.
A jak reagowali inni teolodzy? Bo rozmawiałam też z księdzem profesorem jako z przedstawicielem świata teologów. W ostatnich dziesięcioleciach relacje między światem teologów i Rzymem nie układały się najlepiej. I też solą w oku właśnie był między innymi kardynał Ratzinger i jego kongregacja nauki wiary. Jak jest za tego pontyfikatu?
Rozmawia pan akurat z człowiekiem, któremu jest wewnętrznie do Ratzingera, do tego człowieka bardzo blisko, z wielu zresztą powodów, z których jakiś taki, nie wiem, zarzucany papieżowi integryzm czy tradycjonalizm jest powodem absolutnie ostatnim. Nie o to mi chodzi. Chodzi mi przede wszystkim o to, że ja w osobie tego człowieka, w jego myśli, nie spotkałem nigdy za swojego życia genialniejszego diagnostyka mojego czasu.
To piękne świadectwo.
Nigdy. Znaczy, ja myślę, że to jest zresztą jedna z przyczyn nienawiści, z jaką się ten człowiek spotyka. Znaczy, namierza te słabe punkty współczesności i z niezwykłą niemiecką, rzekłbym, precyzją godzi w nie. Namierza, nazywa i to powoduje niesamowity ferment. Mi się to bardzo podoba w tym znaczeniu, że trzeba coś rozpoznać, nazwać, żeby coś można było zmienić, nawrócić. Ja czuję, że mam do czynienia w jego osobie, w jego księgach z kimś ode mnie znacznie mądrzejszym, od kogo się mogę uczyć. Mówię to bardzo szczerze, nie dlatego, że rozmawiamy w Watykanie i prowadzę w tej chwili w Polsce dwa wykłady monograficzne na temat jego teologii. To jakby zupełnie nie ma związku z naszą rozmową. Natomiast mam kolegów, zresztą bardzo ich szanuję też, którzy myślą krytyczniej na ten temat niż ja. Myślę, że mają prawo też. No póki nie zapominają, że 4 lata temu właśnie Duch Święty się nie pomylił. Ponieważ ta teologia też jest jedną z wielu. To jest pewna jakaś propozycja płynąca z pewnego kręgu kulturowego i tak dalej. Ja to wszystko doskonale rozumiem, natomiast wydaje mi się, że był w tym geście kardynałów sięgającym bardzo wysoko, jak powiedziałem, konklawe sięga gdzieś bardzo wysoko, było coś z tego, to jest mój syn umiłowany, jego słuchajcie, ja oczywiście nie robię tutaj prostego znaku równa się między Jezusem Chrystusem a Benedyktem XVI, ale sądzę, że Kościół ma prawo kierować to światło na pewne myśli, pewne osoby, pewne sposoby interpretowania naszego czasu i że to uczynił w ostatnich latach po wielkim Janie Pawle II, dając nam wielkiego Benedykta.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Państwu przypomnę, że w Watykanie rozmawiałem z księdzem profesorem Jerzym Szymikiem, członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej, która tu jeszcze obraduje w Watykanie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję Państwu. Szczęść Boże.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.